Tu jest podane, że to było za króla Joasza. Nie, to było za królowej Atalii. Atalia to była córka Achaba i słynnej Jezabel. No i była czcicielką Bala, taką bardzo zaciekłą poganką, która po trupach, dosłownie po trupach szła do władzy. Udało się jej niemal całe pokolenie potomków Dawida zgładzić. Ostał się tylko Joasz, który w wieku 7 lat, który no, jako niemowlę został ukryty, przez 6 lat był gdzieś tam chowany po kątach, aż w końcu, kiedy miał 7 lat, dokonał się zamach stanu. Atalia została stracona i jego obwołano królem, i on panował przez lat ponad 40. I no, ponieważ w księdze Joela nie ma w ogóle słowa o żadnym królu w tym czasie panującym, no, co jest takie dosyć no, niezwykłe, tak? Bo akurat ta księga jest taka specyficznie. Przede wszystkim dotyczy Izraela, więc dlatego no, jest spore prawdopodobieństwo, że to było właśnie za czasów królowej Atalii, która była taką, no, była królową, okej, ale była królową, powiedzmy, no, nielegalną, tak? Taką, która jakby doszła do władzy w sposób nieprawy. No i słuchajcie. No, na początek chciałem powiedzieć to, że dzisiaj jest pierwszy dzień reszty naszego życia. Dzisiaj no, dziękuję wszystkim za te piękne świadectwa i te chwalebne, i te trudne, które słyszeliśmy. Dzisiaj też właśnie zaczniemy od opisu ludzi, którzy mieli w życiu bardzo, bardzo słabo, tak? Czasami no, w perspektywie, jak przeczytamy kilka wersów, tak, no to po prostu nawet nasze życie, pomimo wszystkich kłopotów, które mamy, może się też nam wydać jakby nieco lepsze niż życie ludzi w czasach Joela. Słuchajcie, najpierw przeczytam wersety od 1 do 4, a później od 10 do 12. Słowo, które Pan skierował do Joela, syna Petuela. Posłuchajcie tego, starsi, zwróćcie uwagę, wszyscy mieszkańcy ziemi. Czy coś takiego zdarzyło się za waszych dni, albo za dni waszych ojców? Opowiedzcie o tym dzieciom i wnukom, a ich dzieci niech to przekażą następnemu pokoleniu. Otóż to, co zostało po gąsienicy, zjadł konik polny. To, co po koniku polnym zjadła szarańcza, a to, co po szarańczy pochłonęła śnieć. I teraz od 10. Zniszczone pola. Przepraszam, od 9. Bo w domu Pana ustały ofiary z pokarmów oraz płynów. Okryci żałobą kapłani, słudzy Pana. Zniszczone pola, ubolewa ziemia, zniszczone zboże, wysechł moszcz, brakuje oliwy. Rumieńcie się rolnicy, narzekajcie winiarze, bo brak pszenicy, jęczmienia, nie będzie plonów z pól. Uschła winorośl, zawiódł figowiec, granaty, daktyle, jabłonie sterczą na polach, drzewa wyschnięte na wiór. Drodzy, co się stało w tym czasie? Stała się rzecz niezwykle rzadka w Izraelu, mianowicie kraj padł ofiarą szarańczy. Nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście, jak działa szarańcza. Otóż setki milionów tych owadów, które wręcz przesłaniają słońce, wlatuje na jakiś teren i żrą wszystko, nawet korę z drzew, zostawiając po prostu takie białe kikuty. Po przejściu szarańczy nie ma takiego ździebełka czegokolwiek zielonego, nie ma nic. Po prostu jest goła ziemia i kikuty drzew. Tak wygląda właśnie ziemia po przejściu szarańczy. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, jak to musiało być katastrofalne, jeżeli nawet przestano w świątyni ofiary składać. Okay? Czyli był totalny głód wszędzie, totalny głód. I słuchajcie. I jeszcze może od 17 kilka wersów. Wyschły ziarna pod grudami ziemi, składy spustoszone, spichrze rozwalone, ponieważ uschło zboże. Czyli drodzy, no dzisiaj właśnie rano z radością zauważyłem, że pada deszcz, bo wczoraj było bardzo, bardzo sucho. Dwie godziny spędziłem na podlewaniu ogródka, bo już wszystko zdychało, a dzisiaj proszę bardzo, pada bardzo ładnie, tak, i zobaczcie, jak Pan Bóg jest wielki, no, ileż roboty dzisiaj mi oszczędził, tak, dzisiaj już nie będę musiał podlewać. I słuchajcie, wracając jeszcze do tej szarańczy, to było tak, że szarańcza znaczy pojawia się w miarę regularnie gdzieś tam w Afryce, natomiast w Izraelu to jest niezwykła rzadkość. I pojawienie się takiej plagi dla Izraela miało jakby podwójny charakter, bo raz, że to jest niezwykłe, a dwa, że to była jedna z plag egipskich. I to jest też jakby jeden z tych jakby dowodów takich nie wprost, ale pośrednich, że to się zdarzyło w czasach Atalii, no ponieważ wtedy akurat Atalia była no, kapłanką Bala, tak, i po prostu ten kult szeroko promowała. Także taki był jakby punkt wyjścia dla Joela, żeby zacząć prorokować. I słuchajcie, no, wydawać by się mogło, że już sytuacja gorsza być nie może. Jak się okazuje, może być. Przejdźmy do rozdziału drugiego. Zadmijcie wróg na Syjonie. Zatrąbcie na alarm na mej świętej górze, drżyjcie mieszkańcy ziemi, nadchodzi dzień Pana, tak, już jest bliski, to dzień ciemności i mroku, obłoków i gęstych chmur. Nadciąga lód, wielki i potężny, zalewa góry niczym zorza, światłem. Podobnego nie było wcześniej i po nim nie będzie większego, do najdalszych pokoleń. Przed nim ogień, który zżera wszystko, za nim straszna pożoga. Przed nim ziemia jest jak ogród, Eden, po nim jak step spustoszona. Nie ma też przed nim ucieczki. Lud ten wyglądem przypomina konie, pędzi niczym rumaki. Słychać turkot rydwanów, skaczą one po szczytach gór, jak trzaskający płomień, gdy trawi ściernisko. Prom jak potężny lud w zwartym szyku bitewnym. Ludzie przed nim mdleją, twarze blędną ze strachu. Czyli zobaczcie, Joel zaczął prorokować wtedy, kiedy była klęska głodu. I co on im jeszcze przepowiada? Przepowiada, że za chwilkę się przejedzie po nich jakiś okupant, i który będzie gorszy niż ta szarańcza. Okay? No, sytuacja no, bardzo, bardzo nieciekawa, natomiast no, Bóg nie byłby Bogiem ja księgę Joela jakby po raz pierwszy czytałem, tak, i po raz kolejny usta otwierałem ze zdziwienia, bo wszędzie, tak, niezależnie tego, jaki to jest autor, w którym wieku pisał, tak, te podstawowe przymioty Boga, zwłaszcza ta życzliwość Boga do ludzi, miłość i skłonność do wybaczenia, jest tam opisana. Słuchajcie, przejdźcie do wersu 12, wersetu 2. Lecz nawet teraz, oświadcza Pan, zawróćcie do mnie całym swym sercem, w poście, z płaczem i z żalem. Słuchajcie, to jest ważny werset. Rozdzierajcie swe szaty, rozdzierajcie swe serca, a nie tylko szaty. Zawróćcie do Pana, swego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i pełen łaski, litościwy w obliczu nieszczęścia. Kto wie, może zmieni zdanie, może się zlituje, pozostawi błogosławieństwo, ofiarę z pokarmów i płynów dla Pana, waszego Boga. Zadmijcie wróg na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie. Wezwijcie lud, poświęćcie zebranych, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc, drodzy, słuchajcie, ta księga mówi, że Pan Bóg od Izraela jakby zdjął z niego błogosławieństwo, tak? Tak jak poprzednio, powiedzmy, no jego łaska utrzymywała szarańcze gdzieś tam w granicach Afryki, tak? Pan Bóg powiedział, okej, nie chcecie mojej ochrony, to się sami bawcie, tak? Okazało się, że przyszła ta szarańcza, okazało się, że był głód, tak? Mieli jeszcze jakby takie proroctwo na przyszłość, tak, że jeżeli dalej będą robić to, co robią. Joel właśnie, to jest ciekawe też, on nie wspomina o tym, o jakie grzechy chodzi, tak, więc to jest też jakby kolejny dowód na to, że chodzi po prostu o coś, co miało taki jakiś ogólnonarodowy charakter, więc najprawdopodobniej chodziło o kult Baala. I słuchajcie, Pan Bóg, jak widzicie, jakby nie obraził się na nich, tak? On cały czas im powiedział, cały czas im mówi, nawróćcie się, tak? Nawet w tej ostatniej chwili, jeżeli tylko wrócicie do mnie, tak? Ja jestem wierny, ja znowu te błogosławieństwo, tą swoją ochronę na was położę. No jak wiemy z historii, powiedzmy tam, no, to niestety nie nastąpiło, tak, przyjechali Babilończycy, przetoczyli się walcem po kraju, tak, byli faktycznie jeszcze gorsi niż ta szarańcza, niestety, no, powiedzmy, Izraelczycy ponieśli konsekwencje swoich czynów, tak? Natomiast słuchajcie, jakie są dalsze koleje losu przewidywane, jeżeli chodzi o Księgę Joela? Przejdźmy teraz do rozdziału drugiego, wersetu 18. I w Panu wezbrała żarliwość o jego ziemię. Postanowił oszczędzić swój lud. Oto, co ogłosił Pan swemu ludowi. Ześlę wam zbożej moszcz. Ześlę wam oliwę i nasycicie się tym. Nie wydam was już na hańbę wśród narodów. Oddalę od was wroga z północy. Zapędzę go do ziemi suchej i pustej. Jego straż przednia skończy w Morzu Wschodnim, czyli Morzu Śródziemnym, a jego tylna w Morzu Zachodnim, czyli Morzu Martwym. Rozejdzie się po nim smród, zostanie tylko odrażająca woń, bo był potężny w swym dziele. Nie bój się, ziemio, ciesz się i wesel, bo Pan spotężniał w swym dziele. Nie bójcie się, polne zwierzęta, zielenią się pastwiska na stepie. Drzewa wydały owoce, obrodziły winorośl i figowiec. I wy, dzieci Syjonu, radujcie się i weselcie w Panu, waszym Bogu, gdyż dał wam nauczyciela sprawiedliwości i spuścił wam deszcz jesienny i wiosenny jak wcześniej. Czyli drodzy, widzicie, że Bóg, no, pomimo tego, że dał im szansę, tak, z której oni nie skorzystali, to jednak to się działo wszystko wcześniej, tak? Przewidywał, że na końcu i tak ześle im błogosławieństwo. I tak pomimo wszystko to błogosławieństwo na nich zejdzie. Dużo później, tak? I przejdźmy teraz do rozdziału trzeciego. Tu jest właśnie coś, co te wersety, które pewnie znacie, ale powiedzmy z dziejów apostolskich, bo tam właśnie w dziejach cytował je w trakcie Dnia Pięćdziesiątnicy święty Piotr. A potem wyleję mego ducha na wszelkie ciało, wasi synowie i córki będą prorokować, wasi starcy będą sny, a wasza młodzież widzenia, również na sługi i na służące wyleję wówczas mego ducha i ukażę znaki na niebie i ziemi, krew i ogień i słupy dymu, słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pana, wielki i straszny. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon w Jerozolimie będzie wybawienie, tak powiedział Pan. I wśród ocalałych, których Pan zawezwie. Słuchajcie, Te słowa najprawdopodobniej zostały napisane w około 840 roku, tak, przed Chrystusem. I teraz przejdźmy na chwilkę do Dziejów Apostolskich, do wersetu drugiego. Ja przeczytam tutaj spory fragment, bo on jest taki piękny. Słuchajcie, od wersetu pierwszego. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. W Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich pielgrzymów. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Pytali zaskoczeni, zdumieni. Więc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził? My, Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny, przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kretańczycy oraz Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. Wszyscy zatem zaskoczeni i oniemiali mówili jeden do drugiego, co to wszystko znaczy, ale byli tacy, którzy drwili. Ci ludzie upili się młodym winem. Wówczas powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. Wbrew waszym przypuszczeniom ci ludzie nie są pijani. Jest dopiero 9 rano. Tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel. Oto w dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleję mego ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież będzie mieć widzenia, a waszym starcom dane będą sny. Nawet na moich niewolników i niewolnice wyleję w tych dniach mego ducha i będą prorokować. Dokonam cudów na niebie wysoko, a także znaków na ziemi, nisko, krew i ogień oraz kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana, wielki i wspaniały. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Izraelici, posłuchajcie tych słów. Będę mówił o Jezusie z Nazaretu. I teraz przejdźmy do wersetu... ...36. A zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Opamiętajcie się, powiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. W inny też sposób jeszcze wyraźniej składam im mocne świadectwo i zachęcał. Ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. No, drodzy, cóż za no, naprawdę za każdym razem jak to czytam, to nie mogę sobie wyobrazić całego wspaniałości tejże sytuacji, tak? 3000 ludzi, którzy się przyłącza do kościoła w ciągu jednego dnia. Niesamowite zupełnie. I słuchajcie, mówi to Piotr, który jak wiecie, no nie grzeszył odwagą, tak? Natomiast on pod wpływem Ducha Świętego dostał takiej siły, tak, że wprost jakby do ludzi, którzy niedawno jakby no, partycypowali, czy zgadzali się na śmierć Chrystusa, powiedział, no to właśnie wy go ukrzyżowaliście, tak? Człowiek, który po prostu niedawno się Chrystusa wyparł, kiedy był no jakby pod presją, tak? I słuchajcie, no to jest właśnie piękne, I no też miałem takie dzisiaj przemyślenie. Zobaczcie, prosty rybak, tak? No taki człowiek, nie wiem, no kociewiak, tak? No wyobraźcie sobie takiego kociewiaka, tak? Który to nie był człowiek jakoś wykształcony, tak? Który z pamięci recytuje coś, co było napisane 1000 lat wcześniej. Rozumiecie? Jakim wielkim błogosławieństwem w ogóle dla ludzkości no, był Izrael, tak? Prosty człowiek był w stanie jakby skojarzyć, że to, co się stało, tak? To było przepowiedziane prawie 1000 lat wcześniej przez proroka Joela i jeszcze z pamięci recytuje dosyć duży werset i nawet go recytuje tak dosyć poprawnie. Słuchajcie, i też właśnie jak tak czytałem kontekst całej księgi Joela z tym fragmentem dziejów apostolskich, to też no, jakby jednoznacznie zauważyłem jedno, że w jednym i w drugim przypadku tam jest ta obietnica tego Bożego przebaczenia, tak? W jednym przypadku Joel się zwracał do narodu, który no, ciężko zgrzeszył pogaństwem, tak? Prawdopodobnie również tam ofiary z ludzi składali i no, można powiedzieć, że wręcz to, co było w ogóle paradoksalne, to gdzieś tam takie porównanie, że w tym czasie Izrael był gorszy jako naród niż Kananejczycy, których Pan Bóg kazał wytępić ze względu na ich po prostu grzechy. Okay? Czyli widzicie tutaj ten ogrom Bożego miłosierdzia i czego my się możemy z tego nauczyć? Ano tego, że niezależnie co się nam trafiło w życiu do tej pory, to dzisiaj jest pierwszy dzień reszty naszego życia. I dzisiaj, nie jutro, ale dzisiaj możemy sobie powiedzieć, te życie się zmieni. Te życie się zmieni. A jak? Tak jak jest napisane w Dziejach Apostolskich. Opamiętajcie się, powiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Czyli słuchajcie, no jakby mega istotne jest to, o czym mówił już wcześniej Joel, a teraz tutaj mówi również Piotr, żeby zacząć od tego opamiętania się w znaczeniu, żeby sobie powiedzieć, okej, jeżeli prowadziłem życie jakby niezgodne z wolą Bożą, to decyduję się, żeby tego nie robić, tak? Akurat powiedzmy w naszej denominacji się też podkreśla kwestię chrztu, no w wieku, że tak powiem, świadomym, a nie w wieku niemowlęcym, że to jest też jakieś błogosławieństwo, które pomaga. No i później jest też również obietnica, że Duch Święty po prostu będzie współpracował, tak, i będzie otoczy nas swoją opieką i tymże błogosławieństwem. Także drodzy, no Piotr, no jeszcze raz wracam do Piotra, no słuchajcie, to mnie dzisiaj uderzyło, no. Obraz, tak, tego, nazwijmy to kociewiaka, tak, który, prostego chłopa, który po prostu wychodzi przed tłum, tak, i recytuje z pamięci, no, proroctwa, które się zdarzyły tysiąc lat wcześniej. No dzisiaj naprawdę zrozumiałem, no to jak bardzo ten naród wybrany, tak, który miał swoje górki i dołki, tak, jak bardzo on jednak był błogosławieństwem dla w ogóle całej ludzkości, tak. No bo trudno mi sobie wyobrazić w jakimkolwiek narodzie, tak, w jakiejkolwiek, nie wiem, sytuacji, tak, że powiedzmy, nie wiem, no dzisiaj ktoś, jakiś prosty chłop na kociewiu zacząłby recytować na przykład, nie wiem, Kroniki Galla Anonima, tak, z pamięci. No raczej się to, raczej się to nie zdarza, prawda? A tam jednak ta ciągłość przez wieki utrzymywania właśnie tego pisma, utrzymywania tych proroctw, to było coś niesamowitego. No i to, że właśnie tenże właśnie no, człowiek, który miał najpierw na imię, który został właśnie tym Piotrem, tak go nazwał Jezus, tak, no, był to człowiek, no, który tak się bardzo zmienił pod wpływem Ducha Świętego, tak. No i to jest też piękne, że zobaczcie, do tej pory, tak, no, imię Piotr jest dosyć powszechne, no, sam wiem o tym dobrze, mam paru Piotrów w rodzinie. Słuchajcie, chciałbym zakończyć powrotem do Księgi Joela. Zacznijmy może od najpierw wersetu 17, czyli już czwarty rozdział, werset 17, czy już sama końcówka. Wówczas przekonacie się, że ja, Pan, wasz Bóg, mieszkam na Syjonie, na mojej świętej górze, a Jerozolima stanie się święta i obcy już nie będą przez nią przechodzić. I werset 20. Juda natomiast będzie zamieszkana na wieki, Jerozolima również, po wszystkie pokolenia. Pomszczę przelaną krew ich mieszkańców, której wcześniej nie pomściłem, i tak Pan zamieszka na Syjonie. Słuchajcie, ta końcówka proroctwa Joela jest też istotna. Za parę dni będziemy obchodzić 50. rocznicę powrotu Jerozolimy do Izraela. Stało się to w 67 roku, tak, kiedy Egipt, Syria i bodajże Iran napadły, trzy potęgi arabskie napadły na takie państewko, tak? I co się stało? Przegrali, tak? Tam no jest sporo dokumentacji, która po prostu mówi o tym, że to się ewidentnie stało jakby no w sposób cudowny, tak, bo w tym czasie jeszcze Izrael nie miał takiej mocy militarnej, jak powiedzmy ma teraz. Teraz prawdopodobnie, gdyby Niemcy ich napadli, to by mogli ponieść klęskę, tak? Są naprawdę silni pomimo niedużej liczebności, że tak powiem, samych mieszkańców, ale wtedy jeszcze byli słabi, natomiast dzięki Bożej interwencji zostali to, co miało być przekleństwem, tak? Zdobycie Izraela i zmazanie z mapy, tak, okazało się błogosławieństwem, bo 50 lat temu Jerozolima wróciła do no, macierzy, tak to nazwę, tak? I słuchajcie, jeszcze raz podkreślam, że to jest coś, o czym powinniśmy pamiętać, tak? Śledźmy losy Izraela, błogosławmy temu narodowi, bo to jest żywy obraz tego, że Słowo Boskie jest prawdziwe, tak? Tutaj jest jasno powiedziane, że Jerozolimia jakby znowu się odbuduje, znowu powstanie, tak? I widzimy tego obraz, tak? Przez 2000 lat przecież nie było państwa izraelskiego, tak? Natomiast odrodziło się, ma, znaczy język też hebrajski, tak? Właśnie niedawno czytałem taką wypowiedź profesora tam hebraistyki, Który powiedział, że to jest niesamowite, bo jeżeli się okaże, że jakby Jezus wróci, tak, no to Jezus będzie mówił między innymi po hebrajsku, tak, to był jego, że tak powiem, narodowy język. I ten profesor hebrajistyki mówił, jakże to jest niesamowite, że ja po 2000 lat, jak zobaczę Jezusa, to będę z nim mógł porozmawiać w naszym języku, tak. Tak dokładny jest, powiedzmy, odtworzony ten język w tej chwili. Drodzy, słuchajcie, dzisiaj, no, tak jak zwykle, dałem wam tylko taki przedsmaczek tego, żebyście sami Księgę Joela studiowali. Warto, zapewniam wam, jest to księga, no, momentami trudna, bo opisuje takie te trudniejsze momenty, ale kończy się, no, bardzo, bardzo optymistycznie i ważne jest to, jeszcze raz podkreślam, nieistotne jest to, gdzie jesteś dziś, bo dziś możesz wybrać swoje jutro. Jeżeli będzie to jutro z Chrystusem, to będzie to fajne życie, tak? Na pewno nie pozbawione jakby problemów, ale problemów, z którymi sobie poradzisz, bo Bóg będzie miał nad tobą opiekę. Jeżeli ktoś z was jakby będzie potrzebował jeszcze, nie wiem, jakiegoś wsparcia duchowego, to na pewno pastor go udzieli. Amen.